посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, witam w kolejną niedzielę, w Niedzielę Palmową, Małgorzata Frymus. No właśnie, Niedziela Palmowa, więc dzisiaj grekokatolicy i prawosławni ruszyli do cerkwi z palmami. O tym porozmawiam z księdzem Robertem Rosą, ale też odwiedziłam Związek Ukraińców Oddział w Szczecinie i Jana Syrnyka, który ostatnio podpisał z Urzędem Marszałkowskim dofinansowanie na projekt Depozyty Pamięci 6. Aż trudno uwierzyć, że ten projekt po raz szósty będzie się odbywał, ale to fantastycznie, powiem, to historia szczecińskich, zachodniopomorskich Ukraińców na pewno nie przepadnie. Zatem zaczynamy.
Gorące serca, choć dookoła sroga zima. Razem hej op!
Hej op!
Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna.
Hej op!
Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie.
Hej op!
Ty nie stój z boku i podaj rękę Ukrainie. Szcze nemerla Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Szcze nemerla Ukraina. Marta Malska, przywitajcie ją.
Твій приятель покинув дім, іде в дорогу.
Hey-o!
Де гинуть люди, він твердо йде на допомогу.
Hey-o!
Ми йдемо разом, і наша дружба не загине.
Hey-o!
Прийшов той час подати руку Україні.
Давай! Ще не вмерла Україна, єди разом, єстешми як родина. Єсть надія, що вічне припоміна. Ще не вмерла Україна.
Коли прийде час гулянь, як по ночі день,
заспіваємо разом і це.
Ще не вмерла Україна, єди разом, єстешми як родина, єсть надія, co wiecznie przypomina. Jeszcze nemerla Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Jeszcze nemerla Ukraina.
Zanim przeniesiemy się do cerkwi grecko-katolickiej w Szczecinie i będziemy rozmawiać z księdzem Robertem Rosą, to najnowsze wiadomości i Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. У п'ятницю, 26 квітня, виповнилося 38 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. В ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію, території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн. За міжнародною шкалою ядерних подій цю аварію класифікували за найвищим 7-м рівнем небезпеки. Від самого початку Москва та керівництво тодішньої Української Республіки приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня з'явилося перше офіційне повідомлення. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів. Однак у 2022 році Чорнобильська АЕС опинилася під російською окупацією. Загарбники зайняли територію Чорнобильської АЕС, розташованої біля самого кордону з Білоруссю, у перший день вторгнення 24 лютого. Вони взяли у полон українських військових і фактично тримали в заручниках цивільний персонал станції. Окупанти перебували в Чорнобильській зоні 5 тижнів. Унаслідок їхніх дій станція кілька разів залишалася без електропостачання, яке необхідно для охолодження відпрацьованого палива. І в цей момент світ знову опинився на порозі екологічної катастрофи. Водночас нині під російською окупацією залишається ще Запорізька АЕС, яку загарбники фактично використовують як військову базу. Нацбанк до 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи вводить в обіг пам'ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека. Чорний». Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зазначається, що це четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі пташенята в гнізді. На аверсі в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. В НБУ пояснили, що лелека чорний – це рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Додається, що наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення. Номінал пам'ятної монети складає 5 гривень. Летить
блиско. Твоя рука, навіть коли тебе немає, я знаю, де ти, там я. Там я літаю, де ти, там я.
Dzisiaj to niedziela palmowa w kościele grecko-katolickim, tak? Ksiądz Robert Rosa, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Szczecinie.
Jest niedziela palmowa, czyli wspominamy ten uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie wszyscy są tacy zachwyceni, prawda, że jest oto ten, który takie cuda czynił, uzdrawiał. Wielu przyszło też zobaczyć tego nadzwyczajnego człowieka, nie może Syna Bożego, Mesjasza, ale kogoś nadzwyczajnego, sensacja, prawda? Wielu wychodzi.
Który po wodzie chodził, chleb rozmnażał.
No, robił takie rzeczy, których nikt wcześniej no, nie robił, tak? Nikt nie uzdrowił ślepego od urodzenia, tak? Człowieka na przykład.
No, albo nie wskrzesił Łazarza.
Albo nie wskrzesił Łazarza, tak? I no, zapewne było to wielkim szokiem dla tego kręgu osób bliskich, dla Łazarza, znajomych, prawda, i przyjaciół, i dla samych apostołów. No a to jest już zapowiedź tego zmartwychwstania, w którym my, ludzie wierzący, mamy nadzieję brać udział tego wiecznego życia z Bogiem, prawda, które perspektywę ukazał nam Chrystus, kiedy sam zmartwychwstał. A w Niedzielę Palmową właściwie no, na nowo sobie musimy uświadomić, że przed nami jest jeszcze parę innych wydarzeń, które będziemy wspominali w Wielkim Tygodniu. Czyli to i sakrament, wspomnienie ustanowienia sakramentu kapłaństwa, Eucharystii, cała ta droga krzyżowa, która u nas ma szczególny też wymiar, uwieńczona tym też momentem położenia płaszczanicy na środku świątyni, a później przeniesienia tej płaszczanicy w czasie krótkiego takiego nabożeństwa nadgrobnego na ołtarz, no i później oczywiście już paschalna jucznia, liturgia Paschy i wielka radość, którą będziemy obwieszczali całemu światu, że Chrystus woskres, woisty woskres.
Ja zawsze się czułam w Niedzielę Palmową, chciałabym powiedzieć, trochę nieswojo, no bo jednak idziemy z palmą, jakby z kwiatami, witać tego, którego za chwilę ukrzyżujemy, bo my znamy, wiemy, co się w następnych dniach zdarzy. Czułam się zawsze, że te, no właśnie te kwiaty, ta palma witalna, no jest jakaś trochę nie na miejscu, bo ona mi mówi, że jesteśmy trochę hipokrytami. Świadomymi czy nie, no tak to się potem rozwija, więc mam zawsze taki mały problem, choć te palmy bywają przecież piękne.
Tak, piękno palm, a później pytanie o te nasze wybory, prawda? Czy wybieramy tą drogę, którą wskazują wszyscy, prawda? Bo często się tak usprawiedliwiamy, bo wszyscy tak robią, wszyscy tak mówią.
Wszyscy palmę mieli.
Wszyscy tak myślą, prawda? Chrześcijan nie miałby robić tak jak wszyscy, tak? Tylko tak jak nakazuje mu po pierwsze sumienie, nakazuje mu to czy inne przykazanie Boże, bo przecież mamy różne możliwości korzystać z tej pomocy, z tej mądrości, którą Bóg nam daje właśnie przez te różne środki, prawda? Po ukraińsku jest to słowo zasoby, które właśnie mamy wykorzystywać jako chrześcijanie w naszej codzienności, aby nie iść drogą właśnie tak jak wszyscy, bo wszyscy, prawie wszyscy, tak, wtedy zagłosowali przeciwko Chrystusowi. No to był taki referendum, prawda, które Chrystus po ludzku przegrał, tak, a dla nas znowu wygrał. Wygrał ten w perspektywie krzyża, cierpienia i zbawienia, no wygrał dla nas tą perspektywę też zmartwychwstania dla nas.
Pomimo już myśmy tak naprawdę go skazali właśnie na ten krzyż. Dzisiaj ta Wielkanoc w obliczu wojny jest zupełnie inna. I ta obchodzona w kościele katolickim, i ta, jestem pewna, za tydzień w kościele grecko-katolickim, także w prawosławnym. Dzisiaj zadajemy te pytania, które czasami były gdzieś z tyłu. Dlaczego tak się dzieje? Jak to jest możliwe, że dzisiaj w XXI wieku nasz brat obok nas ginie? Te święta no nie mogą być nawet takie same.
To znaczy, treść jest taka sama, tak? Natomiast nasze postrzeganie rzeczywistości może być trochę inne. No bo jest nowy etap, tak? Przeżywamy nowy etap tej wojny, wojny spodziewanej. Tak? Bo dla nas nie było to jakimś nadzwyczajnie wielkim zaskoczeniem, że Putin, naród rosyjski zachowują się w ten sposób. Nie? Bo ta wojna trwa 300 lat. Wojna o naszą, tą prawdziwą niepodległość. No tak, tak, no, od kiedy powstało państwo moskiewskie, które później jako uzurpator ukradło kawał historii Rusi, prawda, i po dzień dzisiejszy próbuje tę historię przepisać, nie jest to jakimś no, jakby wielkim zaskoczeniem. Jest to po prostu kolejny etap, tak? To jest to wojna egzystencjalna, wojna o nasze być albo nie być. I to jest dla nas sprawa oczywista, że dlatego tak całe społeczeństwo, cały naród jest zaangażowany, nawet ci, którzy tutaj jako uchodźcy się znaleźli w Polsce, wspierają jak mogą. W wymiarze chrześcijańskim jest to oczywiście modlitwa i wsparcie tych, którzy zostali tam, aby walczyć, gotowości też oddawania życia. I też widziałem to wielki czas próby dla ludzi, którzy wyjeżdżali stąd, mężczyźni wyjeżdżający w pierwszych dniach wojny, wracający na Ukrainę, którzy robili rachunek sumienia z całego życia, spowiadali się i ojciec z synem na przykład. I no, są to takie szczególne wydarzenia, ale mówię, dla ludzi wierzących jest to, tak mi się wydaje, jest to rzeczywistość tej wojny. Szybciej można to zrozumieć, dlatego że to jest walka dobra ze złem. To jest walka o te najważniejsze wartości. Nie? To zło, które teraz się w taki sposób ujawniło, prawda, przepoczwarzyło się, bo to jest zło, które z nami było przez dłuższy czas, ale tak trochę świat nas ugłaskał, prawda.
Europa, szaty inne ubrało.
Tak, Europa Zachodnia, prawda, też starała się nam wmówić, że z tym złem można się dogadać po prostu przez biznes, będziecie handlowali, coś tam oddacie, prawda, jak jeden z obywateli miasta Szczecina w 2014 roku mi powiedział, że musicie się przyzwyczaić, że Krym wam zabrali, do mnie, do obywatela Polski to mówił, że musicie się przyzwyczaić, przez to nie jest tak dużo. No, byłem lekko zaszokowany, ale no, to właśnie jest ten też przejaw tej hipokryzji takiej i albo braku świadomości też, z czym i z kim mamy do czynienia. Bo to zło przecież będzie coraz bardziej agresywne i trzeba się przeciwstawiać także w tym wymiarze walki zbrojnej.
Dzisiaj to jest bardzo w ogóle trudne, choć przed chwilą ksiądz powiedział, myśmy wiedzieli. I ja rzeczywiście, kiedy słyszę to od Ukraińców, to słyszę taką niezwykłą prawdę, bo jak mówią mi nawet politolodzy, którzy przewidywali, to moja wiara nie jest taka tutaj, powiedziałabym, czysta czy mocna. Ale kiedy wiem, że kiedy mi to mówią Ukraińcy, ja czuję, że wy jakoś podskórnie to wiedzieliście. Nie chcieliście oczywiście tego, bo nikt nie chce wojny, ale to wiedzieliście. Muszę przyznać się Państwu, że może od początku wojny bardzo często tutaj byłam przy związku. Widziałam kilka razy księdza, ale zawsze w biegu, zawsze z jakąś sprawą. Nawet było tak, że myśmy, no nie wiem, w tym czasie zamienili może kilka tylko słów, kilka zdań. Nigdy na temat też zaangażowania księdza w tą pomoc nie rozmawialiśmy. Dlatego, że ja po prostu wiem, że to nie jest od 24 lutego, tylko ksiądz i jako duszpasterz, ale też jako obywatel, jako człowiek angażuje się w tą pomoc na Ukrainę. Czy dzisiaj to jest trudniejsze? Czy dzisiaj, bo że potrzebniejsze, to wiemy o tym, ale czy dzisiaj to jest trudniejsze, czy absolutnie w takich kategoriach o tym ksiądz nie myśli?
Nie, no ciężko mi jest ocenić, czy jest ciężej teraz pomagać, czy lżej. Na pewno jest to zupełnie inny też wymiar, skala sytuacji, która doszła do świadomości całego społeczeństwa polskiego. Tak? No jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie, co się dzieje, no to uznałbym go za jakiegoś zaczadzonego, prawda? Ale no, trzeba mieć świadomość, że przyjdzie zaraz moment takiej zmiany też. Tak jak w 2014 roku było nam lżej pomagać Ukrainie, bo wiele osób było zaangażowanych, tak później zmieniła się narracja też w ocenie, prawda, wydarzeń i takie mnóstwo się pojawiło takich znaków zapytania. Także w mediach, prawda, to się pojawiało, jako zapraszano takich wybitnych znawców tematów wschodnich, którzy wcześniej byli ukrainofobami, później byli specjalistami od spraw wschodnich, bo zostali na przykład posłami czy europarlamentarzystami, prawda.
No, niektórzy szpiegami.
Nie, może byli szpiegami, nie wiem, ale no właśnie to jest to kształtowanie opinii publicznej, czy to jest właśnie wyrażanie opinii, czy też wpływanie, nie? I to jest zawsze ten ból, który gdzieś doświadczamy, że trzeba pomagać dla naszego dobra tutaj, obywateli polskich, a zjawiają się ludzie, którzy, prawda, mówią nie, tam, prawda, już to nie, do końca nie wiadomo, co to jest, nie? No i tak spodziewam się, że za jakiś czas może też być taka, ta sinusoida będzie już opadała, prawda? I pojawi się może kryzys, prawda, ekonomiczny, który uderzy we wszystkich, tak? Mogą się pojawić inne jeszcze zjawiska, których oczywiście teraz nie będziemy tutaj mówili, bo raczej sobie zdajemy sprawę, że przy takiej skali migracji z Ukrainy to te problemy wystąpią, prawda? I nikt też do końca jakby nie jest w stanie przewidzieć, może nie, ale też zapobiec tym różnym sytuacjom konfliktowym. Nie? No, możemy jedynie sobie uświadomić, prawda, jak się pojawili uchodźcy w takim państwie jak Liban. Oczywiście to jest może nieporównywalne, ktoś powie, ale była duży odsetek pojawił się uchodźców wojennych w Libanie. No i co się stało w tym niewielkim państwie? Oczywiście ekonomicznie to zupełnie inna sytuacja, ale zawsze to generuje potężne problemy społeczne. No i teraz ja bym oczekiwał, żeby była też ta dyskusja i otwartość na mówienie o tych problemach, że one mogą być. Przygotujmy się, nie zakładajmy ludziom na siłę takich różowych okularów też. Oczekiwam właśnie takiej, bo wielokrotnie spostrzegaliśmy, że w różnych mediach te same wydarzenia przedstawiano jakby w różny sposób. Mówili o tych samych wydarzeniach w różny sposób. Tutaj, w tej kwestii, ja bym chciał, żeby to było wszystko jakby trzymało się jak najbliżej prawdy. Bo jednak widzimy te obrazy i teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości, kto jest wrogiem, a kto jest ofiarą, kto jest Kainem, prawda, i kto zabija. Są oczywiście sytuacje, gdzie możni tego świata ze względów dyplomatycznych, prawda, nie wyrażają do końca, jak to jest. No można im jedynie współczuć, że są w takiej sytuacji i oczekiwać, że jednak ich mowa będzie tak, tak, nie, nie. Tak, niech Chrystus zmartwychwstały wszystkich napełnia radością, niech daje nam poczucie tego bezpieczeństwa, bo On jest Panem historii. Niech na ten czas świąt według kalendarza gregoriańskiego przyroda trochę nas rozweseli, niech będzie cieplej, tak? A wsim jakiś świadkowaty móc Wielkdeń, czerez tyżdeń, marzają, szczop nasprawdi radis z Chrystowo woskresienia dotrknęła serca każdego z was, wsich bratiu Ukraińców, jaki wymuszeni były pokynuty swoją batkiwszczynu, swoje rідні сторони, свої хати, нехай цей воскреслий огортає і зігріває серця, щоб з'явилася та надія, що насправді з воскреслим ми завжди будемо перемагати. Христос воскрес, воістину воскрес.
Що знайшла? Це датчик, який веде до лунки. Мої подальші дії.
Приготувати запал. Приготуватися. Вогонь!
Я бачу навколо камінні квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову і знову до них. Я їду додому. Чи знайомі і завжди нові, я їду додому, до тебе додому, які ж вони довгі, ті ночі і дні.
Рівняйсь, друго! Слава Україні!
Часом буває, що далі не можу,
підняти ще зовсім в полоні оков, але відчуваю невидима сила мене підіймає і знову, і знову я їду додому. Очі знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому. Які ж вони довгі ці ночі.
Zatem czas już na kolejne wiadomości, które dla Państwa przygotowała Julia Musatenko.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 квітня підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України призивного віку, які перебувають за кордоном, зазначивши, що у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України. Джерело Кулеба у соцмережі X. Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. Проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України. Він нагадав, що обов'язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходи щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном, наголосив Дмитро Кулеба. Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах. Пізніше виявилося, що зміни у роботі стосуються лише ДП «Документ». Генконсульства України в Польщі відновили видачу паспортів всім громадянам, стало відомо сьогодні, 27 квітня. Уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для громадян України, а яке на етапі підготовки. Джерело повідомляє РМФ-24, пише «Європейська правда». Про це сказав міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський в ефірі ТВН-24. Міністра запитали, чого очікувати українським чоловікам, які перебувають у Польщі, з огляду на рішення України призупинити консульські послуги, оскільки для багатьох це може означати проблеми з документами. Кервінський відповів, що усі рішення стосовно громадян України у Польщі включені у спеціальний закон, і нещодавно Польща продовжувала тимчасовий захист для українців до 30 червня. За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі питання, сказав міністр. Він додав, що розробкою рішення стосовно ситуації українських чоловіків опікується заступник міністра Мачій Дущик. Кервінський додав, що Польща не розкриває даних щодо біженців, які перебувають у Польщі, у тому числі українській стороні.
напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа як тоді защемить. Посміхни ти для неї востаннє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сні вірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Потерпи, най вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає. За мить.
Odwiedzam dzisiaj Jana Syrnyka ze Związku Ukraińców w Polsce. Od kilku lat Jan Syrnyk razem ze szczecińskim oddziałem prowadzi program Depozyty Pamięci. To nie jest tak, że ten program jest rozpisany na wiele lat, to jest raczej pomysł na wiele lat. Co roku on jest, nazwijmy to, trochę modyfikowany, a wszystko dawno temu, no 5 lat temu rozpoczęło się od próby skatalogowania pięknych koszul, których jesteś właścicielem. Opowiedzmy o tym projekcie, co w tym roku zamierzasz zrobić, bo zdaje się, że poza Szczecin depozyty wychodzą.
Projekt Depozyty Pamięci powstał spontanicznie, to prawda, natomiast nie jest on jakby oderwany od siebie, jest to jedna całość. On ewoluuje, on się rozbudowuje, on poznaje też ten program, momenty, którymi warto się zainteresować i tak jak pani powiedziała, początku. Zaczęło się od wyszywanych koszul, później zaczęła przygotowywana wystawa, później była wydana publikacja w tym zakresie. Następnym etapem to były odcyfrowanie, czyli cyfryzacja naszych zasobów archiwalnych, dokumenty naszego tutaj archiwum, które posiadamy, też cyfryzacja zasobów tutaj fotograficznych, to co mieliśmy akurat błony negatywowe. I to się akurat udało, to się cały czas rozbudowywało. Ostatnio w ramach tego projektu powstała też publikacja, album o Szczecinianach, wpisany w kontekst Szczecina, ich życie tutaj, jak to się układało mniej więcej. Są to zdjęcia, które zamieściliśmy właśnie, pozyskaliśmy dzięki temu programowi i zdjęcia obejmujące swoim zakresem lata 56-80 w takim przedziale czasowym. Natomiast wracając do tego naszego kolejnego projektu Depozyty Pamięci, Depozyty Pamięci 6, wychodzimy troszeczkę w teren z tego względu, że do dzisiaj rozmawialiśmy o Szczecinie, czyli tutaj jakby skupialiśmy się na społeczności ukraińskiej zamieszkującą teren Szczecina, a w tym akurat momencie chcemy wybrać się w teren, w miejsca, w których były ośrodki ukraińskie, działały punkty koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Przypominam, że takie koła powstawały w latach 50. od 56 roku. Były tam powiatowe koła, miejskie koła. I myślimy o tym właśnie, żeby się udać w tamte miejsca. Na pewno to będzie ziemia Pyrzycka, Choszczeńska. Na pewno w okolicach Chodziwiela, Łobez, Gryfice. No i też na pewno i do Trzebieży też sięgniemy. Jest takich kilka ważnych punktów na mapie właśnie, na mapie naszej, które chcemy odwiedzić. Ale chcemy je odwiedzić celowo po to, aby spróbować odnaleźć dokumenty tych osób, może z tych kół, które tam jeszcze kiedyś istniały, może jakieś fotografie i spróbować to zebrać i też stworzyć, po prostu uzupełnić to nasze archiwum.
No to trzeba przypomnieć, że Ukraińcy na ziemiach zachodniopomorskich to są osoby, które zostały przywiezione tutaj z akcji Wisła i też, ja wiem, że może w posadynkach nawet może już nie wypada o tym mówić, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, że to są osoby, którym nie wolno było mieszkać w dużych miastach. Oni byli rozsypani specjalnie po całym województwie. Bardzo często mówiliśmy o tym też. Często trafiali do dość zniszczonych domów, jeżeli nie powiedzieć, że zniszczonych. Więc oni byli od siebie oddaleni, co nie znaczy, że siebie nie odnajdowali. Oni bardzo, myślę, że swój do swojego zawsze ciągnął, albo nawet jeżeli wchodzili w taką społeczność tutejszą, to oni nigdy swojej tożsamości jakby nie zagubili i rzeczywiście dopiero później zaczęli przyjeżdżać do dużych miast, do większych skupisk, gdzie było im łatwiej, ale te ślady rzeczywiście w różnych miejscach na pewno są. Ja pamiętam, jak zacząłem jeździć do Ińska, to tam jeszcze był bardzo prosperujące z własną siedzibą koło. Dzisiaj już jest to trochę inaczej, bo ci ludzie zaczęli pracować po prostu, kolejni potomkowie zaczęli pracować albo w dużych miastach. To nie, że zapomnieli o swojej ukraińskości, ale też należy pamiętać o tym, że to się po prostu trochę czasy zmieniły, ale te ślady jeszcze są.
To prawda, na skiki warzywa tutaj jest także sama prysutność cerkwi i tam, gdzie były osredki cerkowne, to tam pobliżu jest taka sytuacja jeszcze tam. Środowisko się dzieje, ono jest żywe, to jest żywy organizm. Warto tu wskazać Trzebiaty, warto także Majmo Starcha, Majmo Ińsko. I w tych osaretkach właśnie załyszyła się ta żywa tkanka. Natomiast jak idę się właśnie pro mniejsze punkty, tak jak wskazałeś, że dziś na to życie zawmieraje. Zawmieraje młode pokolenie, wyjeżdżają na czaty się, wyjeżdżają za robotą. Samo z sobą następuje tutaj, ja думаю, że proces, jaki jest najwidmienny, tak? Więc kogoś musi u nas to pytać. I tomu my chcemy także przywrócić tu uwagę do minułego, zberegć pamięć pro minułe, tak jak my zrobiły to tutaj w naszym osredowieściu w Szczecinie, co załyszyć się do mnie znamienie ta dokumentacja z tego periodu i spróbujemy wytworzyć i najty takie miejsca także na mapie tutaj ziemi szczecińskiej. Naskiki nam się w nas nie znają, jak się nas słucha i teper na naszych chwilach Radio Posydańki, duże proszę o taką dopomogę. Można do nas dzwonić, można nam z nami kontaktować się, także podkazać, gdzie warto pojechać. My ze swojej strony zabezpieczymy na pewno wasze dokumenty, wasze archiwa i pisla tego, jak ocyfrujemy, co wse, one powrócą się w wasze ręki.
Ale też chciałabym powiedzieć, żeby nie myśleć sobie, że to ja taki, mój tam dziadek był takim zwykłym człowiekiem, zwykłym rolnikiem, cóż tam on, to moja babcia, przecież ona tylko chodziła do cerkwi, czasami społecznie działała, cóż to ona. Właśnie tu chodzi o każdego człowieka, tu nie chodzi tylko o wielkich bohaterów, tylko może bohaterów codzienności.
Co думаю, tak nie można dowiedzieć się na co, bo każda ludyna tworzy tu tkanku i ja mam takie sytuacje, na przykład tu publikuję czy do jakiejś znimki, czy pokazuję czy te znimki jakby w prosferii takiej bliższ dostępnemu. No i tak stało się, że z nami związała się żinka, jaka teper na pustyni żywe w Portugalii. Ona wyjechała parę roku temu z Ukrainy. Do tego momentu żyła w Ukrainie i wskazuje się, że widnajszła rodzinę, widnajszła siemię. Dużo bardzo rozkazała pro jedną z takich ludzi. Informacje dużo ciekawe, z jakimi nie zastrzeczały się do tego momentu. Otóż może być to różne sytuacje, prawda? Każdy z nas tworzy to suspilstwo, każdy z nas wnosił tu cechłynu, każdy z nas był kogoś aktywny, każdy z nas załyszył po sobie, załyszajesz coś po sobie, tak? I nie zakrywajmy tego, to jest dobro, jakie maje żyty.
No właśnie, kiedy już wyruszacie w teren, bo w zeszłym tygodniu zostały podpisane papiery z Urzędem Marszałkowskim, bo warto powiedzieć, że to też jest godne uwagi, że Urząd Marszałkowski depozyty pamięci wspiera od samego początku. To kiedy idziecie w teren?
No, думаю, że my do końca nawczalnego roku my załyszymy tę sprawę jeszcze troszkę podgotowcie i ruszymy z początku lipca. To będą takie pierwsze momenty, kiedy my spróbujmy troszkę skontaktować się z terenem. Przy nachodzie tu także jest sytuacja dużo korzystna, tому що w tym roku jak raz odbywa się kampania zwitno-wyborcza, będziemy się zastrzeczać w okremych kurtkach, na takich zborach, że będzie bliższa i publika, będzie bliższa ludzi, do jakich także zwrócimy się z naszym apelem. A pierwszy taki wyjazd, że będzie się w czerwni do Trzebiatowa, tam będą zachalne zwitno-wyborcze zbory i tam witoho Trzebiatowa poczynajmy.
No to być może posydenki też któregoś dnia zostaną zabrane na taki wyjazd.
Світанні, сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра, юних думках. Ось надія. lahko stran. E la cave, poche ne lo sia, ma va comos, ne va ne lo sia. Тихі ночі, відкали дні. Гілля кале похилилося, мама комусь не молилися. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя вина. Споту і там, де без сліз, тільки не було в тому мети. Я так не можу, а як зможеш ти? Калин похилилося, мама не тим, ми молилися. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя вина. Гілля калин похилилося, мама кому ж ми молилися.
Jeszcze mamy odrobinę czasu i czas na kolejne wiadomości, które przygotowała dla Państwa Julia Musatenko.
27-річну Марію Суляліну, голову української правозахисної організації «Альменда», у Швеції відзначили премією захисту громадських і політичних прав рік 2024 за фіксацію доказів воєнних злочинів проти дітей в Україні. Це щорічна нагорода за видатну діяльність у захисті громадянських і політичних прав, йдеться на сайті організації. Нею відзначають видатних правозахисників, які, ризикуючи власною безпекою, борються за громадянські та політичні права людей. Премію, яку вручають із 2013 року, вже отримали правозахисники з Венесуели, Туреччини та Бірми. Цьогоріч організатори відзначили нею Марію Суляліну, яка з 2013 року в складі організації «Альменда» фіксує порушення прав дітей. Для цього правозахисники збирають фото та відео докази, а також проводять інтерв'ю. інтерв'ю з вчителями та батьками. Діти на окупованих територіях часто невидимі. Вони не можуть говорити від свого імені, оскільки це небезпечно та може призвести до кримінального переслідування. І вони не дуже захищені. Що вони молодші, то більший вплив на них має пропаганда. Діти – наше майбутнє і наш обов'язок захистити їх від мілітаризації та індокринації, а також забезпечити, щоб процеси реінтеграції враховували їхні потреби, каже Суляліна. Альменду заснувала група правозахисників у Ялті у 2011 році. Організація мала на меті працювати над просвітою з питань культури, демократії, миру, прав людини та медіаграмотності серед освітян і молоді Криму. До повномасштабного вторгнення організація здебільшого допомагала молодим людям з окупованого півострова навчатися в Україні та інтегруватися в суспільство. 64% опитаних українців вважають, що демократія може мати свої недоліки, але це найкраща система правління. Це шостий показник серед досліджуваних країн. Джерело опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведена у жовтні-грудні 2023 року. Дослівно, Україна є шостою серед досліджуваних країн по рівню цілковитої згоди з твердженням, що демократія може мати свої недоліки, але це найкраща система правління. У цьому тренді вона приєднується до європейських країн. Перші 5 позицій займають Швеція, Австрія, Німеччина, Іспанія і Швейцарія. Повідомляється, що з цим ствердженням згодні 64% опитаних українців. Ще 14% і згодні, і не згодні. І лише 16% респондентів з цим не погодились. Також Україна увійшла до першої десятки країн, жителі якої відповіли, що їхньою країною керує воля народу. З цим твердженням згодні 44%, ще 17% частково згодні. Втім, 36% українців так не вважають. Загалом у рамках дослідження було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб. І на цьому це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. До побачення. Бережіть себе.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Życzę udanego tygodnia. Myślę, że ten długi weekend może być dobrym początkiem świąt dla wielu grekokatolików, dla wielu prawosławnych Ukraińców, którzy mieszkają w naszym kraju. Wszystkiego dobrego. A były ce?
Сиденьки. Ціль розмови українські.